Rozpoczynamy serwis informacyjny. Trwa zamieszanie wokół reprezentacji naszego kraju na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w sprawie uchodźców, który odbędzie się 12 listopada. Politycy Platformy krytykują prezydenta Andrzeja Dudę za to, że zwołał pierwsze posiedzenie parlamentu właśnie na najbliższy czwartek. Premier Ewa Kopacz deklaruje, że osobiście, a nie pisemnie, złoży dymisję swojego rządu. To wyklucza jej udział w spotkaniu przywódców. Kopacz zwróciła się w piątek do prezydenta Andrzeja Dudy, aby to on udał się na szczyt. Kancelaria prezydenta stwierdziła, że zgodnie z prawem szef państwa jest zobowiązany tego dnia do otwarcia pierwszego posiedzenia Senatu nowej kadencji. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski zaproponował Ewie Kopacz jeszcze inne rozwiązanie tej sytuacji.
Jedną z nich jest podanie się do dymisji w każdej chwili. Pan prezydent zadeklarował, że przyjmie tę dymisję rządu pani premier Kopacz w każdej chwili i upoważni ją do pełnienia obowiązków na czas wyboru nowej Rady Ministrów. Pani premier Kopacz może także złożyć dymisję pisemną tuż po rozpoczęciu obrad Sejmu na ręce marszałka. Pan prezydent deklaruje, że natychmiast on tę dymisję przyjmie i znowu upoważni panią premier Kopacz do pełnienia obowiązków aż do czasu powołania nowej Rady Ministrów, co oba te przypadki umożliwią pani premier uczestnictwo w szczycie jako pełniącą obowiązki premiera Polski. Dziwimy się, że pani premier Kopacz proponuje panu prezydentowi działanie niezgodne z prawem.
A politycy PiSu zapowiedzieli złożenie wniosku o przerwę w pierwszym posiedzeniu Sejmu, by premier Ewa Kopacz mogła wziąć udział w szczycie Unii Europejskiej, a jednocześnie miała możliwość złożenia dymisji na posiedzeniu Izby. Najwcześniej w poniedziałek poznamy skład nowego rządu. Wcześniej tego dnia zbierze się Komitet Polityczny PiSu, poinformowała rzecznik partii Elżbieta Witek. Pierwotnie planowano prezentację gabinetu Beaty Szydło na piątek. Opóźnienie wynika z czwartkowego spotkania kandydatki PiSu na premiera z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Paweł Klimkin w Warszawie brał udział w forum na temat globalnego bezpieczeństwa. Rozmowa z Beatą Szydło odbyła się na prośbę strony ukraińskiej. Rzecznik PiSu Elżbieta Witek mówi, że spotkanie było bardzo ważne.
Na którym poruszano ważne wątki dotyczące wzajemnej współpracy, wsparcia dążeń Ukrainy do tego, żeby znaleźć się w Unii Europejskiej, a także na temat trudnych stosunków w przeszłości między Polską a Ukrainą. Bardzo dobra rozmowa. Pani prezes Beata Szydło brała udział w tych rozmowach i to była to ważne wydarzenie, w którym musiała wziąć udział. W związku z tym poprzesuwało się także konsultacje. Ale to naprawdę idzie wszystko zgodnie z planem. Nic się złego nie dzieje. Tworzenie rządu odbywa się w spokoju.
Oprócz rozmów z szefem ukraińskiego MSZ, kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło wzięła także udział w premierze nowego filmu o Jamesie Bondzie. Zaproszenie wystosowała brytyjska ambasada. Politycy PiSu w piątek kontynuowali konsultacje dotyczące składu nowego rządu. CBA zatrzymało dwóch dyrektorów jednej ze spółek gazowych. Są oni podejrzani o niegospodarność, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Wskutek tych działań państwowa spółka, najprawdopodobniej Gaz-System, mogła stracić 2 miliony złotych. Funkcjonariusze CBA dokonali zatrzymania dwóch osób na zlecenie gliwickiej prokuratury, mówi jej rzecznik Piotr Żak.
Przestępczy proceder polegał na zawieraniu przez przedstawicieli spółek państwowych fikcyjnych umów na wykonywanie określonych prac i wyprowadzanie w ten sposób pieniędzy ze spółek. W dniu wczorajszym zatrzymano dwie osoby sprawujące funkcje kierownicze w jednej ze spółek Skarbu Państwa i im zostaną ogłoszone zarzuty z artykułu 276, paragraf 1, 2 i 3, to jest niegospodarność i prokurator podejmie decyzję co do ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych. W chwili obecnej udokumentowana szkoda to około 2 miliony złotych.
Rzecznik dodał, że nie będzie udzielał innych informacji ze względu na dobro śledztwa, które nadal trwa. Z informacji zbliżonych do spółki Gaz-System wynika jedynie, że sprawa dotyczy lat 2007-2008. W piątek zakończyły się kadencje trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Wojciecha Hermelińskiego, Marii Gintoft-Jankowicz i Marka Kotlinowskiego. Sejm wybrał ich w miejsce Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka. Jednak dotąd nie zostali oni zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę i nie są jeszcze sędziami Trybunału. Niektórzy konstytucjonaliści obawiają się paraliżu prac Trybunału. Profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, mówi, że to będzie trudna sytuacja, ale nie uniemożliwi Trybunałowi orzekania, bo może on działać w mniejszych składach. Ekspert dodała, że dużo większym problemem jest ustawa, na podstawie której wybrano nowych sędziów, ponieważ budzi ona zastrzeżenia konstytucyjne.
Na końcu kadencji Platforma, zgodnie z wydaną przez siebie korzystną dla siebie ustawą, która umożliwiła Platformie obsadzenie wszystkich stanowisk sędziowskich do końca tego roku, czym oczywiście naruszyła kompetencje przyszłego Sejmu, a tym samym konstytucję, stworzyła sytuację bardzo trudną i oczekiwanie dzisiaj, że prezydent Andrzej Duda zostanie włączony w tę niekonstytucyjną procedurę, jest moim zdaniem takim oczekiwaniem bezpodstawnym. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaskarżyli ustawę o Trybunale Konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście terminy tutaj muszą długie upłynąć.
Wnioskami PiSu 25 listopada zajmie się Trybunał Konstytucyjny. W sumie 8 października Sejm wybrał 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Profesorowie Bronisław Sitek i Andrzej Sokala mają zastąpić sędziego Zbigniewa Cieślaka i Teresę Liszcz, których kadencja mija w grudniu, czyli w czasie kadencji nowego parlamentu. Trybunał Konstytucyjny liczy 15 sędziów wybieranych przez Sejm na 9-letnią kadencję. Minister zdrowia wycofał się z pomysłu połączenia Warszawskiego Centrum Onkologii z Instytutem Hematologii. Wstrzymał się też z decyzją o wydzieleniu ze struktury Centrum Oddziału w Gliwicach. Plany utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii krytykowała Naczelna Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz związkowcy z Centrum Onkologii. Związki zawodowe z niepokojem odbierały też odłączenie gliwickiego oddziału Centrum Onkologii. Z kolei szef sztabu PiS, senator Stanisław Karczewski, apelował, by Zembala wstrzymał się na koniec swojej kadencji z ważnymi decyzjami. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz mówi, że Marian Zembala miota się w swoich decyzjach i nie potrafi ich w sposób zdecydowany podejmować.
Jeżeli jednego dnia mówi A, drugiego mówi Z, a trzeciego w ogóle nie wie co zrobić, to lepiej, żeby wymienić jednak człowieka na stanowisku ministra, który będzie wybierał dobre koncepcje i umiał bronić swoich decyzji, czyli najpierw przemyślał decyzje, a potem je bronił. Łączenie Instytutu Onkologii z Instytutem Hematologii jest bardzo niedobrym pomysłem i warto byłoby, żeby pan minister powiedział szczerze, co myśli, wycofując się ze swoich poprzednich decyzji.
Kadencja obecnego ministra zdrowia wygaśnie z chwilą, gdy premier Ewa Kopacz po przegranych wyborach poda rząd do dymisji. Nastąpi to na pierwszym posiedzeniu Sejmu i Senatu nowej kadencji, które decyzją prezydenta Andrzeja Dudy ma się odbyć w przyszły czwartek. Komunistyczny dygnitarz Czesław Kiszczak nie zostanie pochowany na wojskowych powązkach w Warszawie. Jego ciało zostanie złożone w grobie rodzinnym na innym cmentarzu. MON poinformowało, że pogrzeb odbędzie się bez asysty honorowej. W uroczystościach pogrzebowych nie będzie uczestniczył też minister obrony. W ocenie doktora Jerzego Bukowskiego, rzecznika Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, decyzja MON-u wynika z obaw o głośny sprzeciw obywateli przeciwko chowaniu dygnitarzy komunistycznych na narodowej nekropolii.
Myślę, że jest to efekt wcześniejszych awantur, jakie się odbywały przy okazji pogrzebów różnych komunistycznych notabli. Używam tego słowa awantura w pozytywnym sensie, ponieważ gdyby nie opór społecznych instytucji, dziennikarzy, publicystów, w tym reprezentowanego przeze mnie Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, to na Powązkach mielibyśmy w dalszym ciągu więcej komunistycznych katów niż komunistycznych ofiar. I Areja Zasłużonych i całe w ogóle Powązki Wojskowe to jest jednak nekropolia narodowa, na której powinni spoczywać tylko ludzie zasłużeni dla ojczyzny. Generał Czesław Kiszczak zawsze działał przeciwko Polsce i jej niepodległości.
Czesław Kiszczak zmarł w czwartek, miał 90 lat. Od lat 90. był on częstym gościem sądów jako oskarżony za swe działania na stanowisku szefa MSW. Prawomocnie skazano go m.in. za sprawstwo stanu wojennego. Najgłośniejszy i najdłuższy był jego proces o przyczynienie się do śmierci 9 górników z kopalni Wujek, zabitych przez ZOMO w pierwszych dniach stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Proces nie doczekał się jednak wyroku. Po śmierci Czesława Kiszczaka wszystkie procesy przeciwko niemu zostaną umorzone. Sytuacja w Syrii jest tragiczna. Każdego dnia niemal co 5 minut zabijany jest chrześcijanin za to, że nie wyrzekł się swojej wiary, podaje papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W najbliższą niedzielę pod hasłem Ocalmy chrześcijan w Syrii obchodzony będzie po raz 7 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizatorem obchodów są Papieskie Stowarzyszenie i Konferencja Episkopatu Polski. Organizacja zwraca uwagę, że wojna w Syrii trwa już 4. rok i walki są tam codziennością. Stąd pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny będzie w tym roku kierowana do tego kraju, mówi ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Stowarzyszenia.
W Syrii mamy ponad 7 milionów uchodźców zewnętrznych. Syria, bo mamy miliony Syryjczyków w Libanie, w krajach ościennych. Mamy tragedię humanitarną, jedną z największych, jaka jest w ostatnich latach przeżywana na Bliskim Wschodzie. Syria, bo mamy tam takie miejsca jak Homs, Aleppo, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma leków, gdzie nie ma niczego, co jest konieczne do życia. I Syria, bo jest brak perspektyw na pokój, ciągle w tym potrzasku pomiędzy wielkimi mocarstwami, które bądź nie chcą, bądź nie mogą się dogadać. A wiemy, że najrozsądniejszym rozwiązaniem dla tamtego rejonu, zarówno dla Iraku, jak i dla Syrii, będzie pokój tam na miejscu.
Patriarcha Damaszku Grzegorz III Lacham, który przybył do Polski z okazji obchodów, mówił, że chrześcijanie w Syrii nie chcą być marginalizowani.
Teraz rozumiemy bardziej to ten apel Benedykta XVI, który mówił, że nie możemy zrozumieć Bliskiego Wschodu i wyobrazić sobie Bliskiego Wschodu bez chrześcijan. Nie chcemy być nie żadnym gettem, ale chcemy być grupą, która ma wpływ na społeczeństwo, w którym żyje. Chrześcijanie chcą oddziaływać w tym miejscu, gdzie rodziły się wielkie religie, judaizm, islam i chrześcijaństwo, w tej ojczyźnie tych trzech wielkich religii. I chcemy to przesłanie chrześcijaństwa, miłości nieść wszystkim.
Pomóc materialnie chrześcijanom w Syrii oraz w innych krajach można, składając w najbliższą niedzielę ofiarę do puszek. Można też do 31 grudnia bieżącego roku wysłać SMS-a o treści ratuję na numer 72405. Jego koszt to 2 zł plus VAT. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.